Witam bardzo serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Trwa wojna na Ukrainie. Rosja zaatakowała suwerenne i niepodległe państwo. Z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No i oczywiście pytamy się, na ile środowiska międzynarodowe zdały swój egzamin. Padało bardzo wiele różnego rodzaju słów zapewniających Ukrainę o solidarności. Te sankcje, które zostały nałożone, no myślę, panie doktorze, że są niewystarczające i nie tego spodziewała się Ukraina po swoich zachodnich partnerach.
To Niemcy utorowały Putinowi drogę do agresji, a teraz chronią Putina przed nakładaniem zdecydowanych sankcji. Dyplomacja zachodnia natomiast przegrała z putinowską polityką faktów dokonanych i to dzieje się dosłownie na naszych oczach, ale ta zasada faktów dokonanych, którą stosuje Putin od wielu, wielu lat, była do przewidzenia przez dyplomację. Dlatego trzeba powiedzieć kilka słów, zanim powiemy, co dzieje się dzisiaj w kwestiach dyplomatycznych, jakie kroki powinny być podjęte, o błędach, jakie dyplomacja zachodnia, szeroko pojęta i ta europejska, i amerykańska, popełniły w ostatnich latach, ale też trzeba wskazać, jak tych błędów na przyszłość można będzie uniknąć, aby nie powtórzyły się kolejne agresywne zachowania, kolejne podboje innych państw na kontynencie europejskim przez nieobliczalnego, opętanego wręcz glorią wielkości i powrotem do takiej mocarstwowej polityki takich ludzi jak Putin i samego Putina. Otóż błędem pierwszym było to, że powstał Nord Stream 1 i Nord Stream 2, czyli mniej więcej od roku 2008, gdy podpisano pierwsze umowy niemiecko-rosyjskie, bo tu powiedzmy o tym, to Niemcy, raz jeszcze to powtórzę, utorowały tym sojuszem energetycznym, sojuszem gazowym, utorowały Putinowi drogę do agresji na Ukrainę, ale też drogę do agresji w Europie, ponieważ ten pakt jest niezgodny z zaleceniami Parlamentu Europejskiego, jest niezgodny z tym, co mówiła większość państw unijnych, a przede wszystkim zagraża bezpieczeństwu energetycznemu całej Europy Środkowo-Wschodniej, w tym takich państw jak Polska, ale też tych spoza Unii, spoza NATO, takich państw jak Ukraina, o czym obecnie boleśnie się przekonuje. Dyplomacja to sztuka prowadzenia polityki międzynarodowej z uniknięciem konfliktów. Jak widzimy, ta zachodnia dyplomacja przegrała, nie sprawdziła się. Dlatego te błędy trzeba dzisiaj omówić, trzeba je pokazać, wręcz napiętnować po to, aby w przyszłości się nie powtarzały. Więc Nord Stream 1, Nord Stream 2, pierwszy potężny błąd lub celowe działanie, bo to też musimy powiedzieć, Niemiec, swoisty sojusz, który zawarła Angela Merkel z Władimirem Putinem, można go śmiało nazwać drugim paktem Ribbentrop-Mołotow, pakt Merkel Putin, który zdestabilizował zupełnie sytuację w Europie, nie tylko gospodarczą i ekonomiczną, ale także polityczną, a przede wszystkim dał zielone światło Putinowi do działań militarnych w Europie i politycznych. Dlaczego? Ponieważ dzisiaj cokolwiek Niemcy nie mówią i nie mówiłyby, gaz płynie swobodnie pierwszą nitką Nord Stream 1 do Niemiec i dostawy energii do tego państwa są niezagrożone. Drugi potężny błąd, który został poczyniony niedawno, w ubiegłym roku, przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, który wycofał się z polityki swojego poprzednika, Donalda Trumpa, bardzo dobrej, przewidywalnej i racjonalnej polityki wzmacniania państw Europy Środkowo-Wschodniej i szachowania Rosji, choćby poprzez nakładanie embarga na firmy, które budowały Nord Stream 2. Z tego wycofał się w ubiegłym roku Joe Biden. Więcej, dał carte blanche Niemcom do prowadzenia polityki europejskiej wobec Rosji. To tak, jakby dać się podpalaczowi zapałki, bo przecież to Niemcy właśnie wpędziły nas w ten potężny problem, w którym tkwi dzisiaj Ukraina, będąc w stanie wojny, ale w którym jesteśmy także my w całej Europie Środkowo-Wschodniej, poczynając od Estonii, a kończąc na Rumunii i Bułgarii. Więc tutaj Stany Zjednoczone powinny pomyśleć o tym, w jaki sposób prowadzić politykę, zwłaszcza w Europie wobec Rosji, i na pewno nie może być to polityka oddana w ręce Niemiec na kontynencie europejskim. Kolejny problem to był problem Białorusi. Nie byłoby najazdu agresywnego na Ukrainę, gdyby Białoruś była przeciągnięta, mówiąc kolokwialnie, pozyskana na stronę europejską. Dyplomacja unijna, zachodnioeuropejska przespała lub nie chciała widzieć, że przyszłość i bezpieczeństwo Europy zależy od przyszłości Białorusi. To jest kluczowe państwo, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym wiedział doskonale także Władimir Putin i robił wszystko, aby uzależnić Białoruś od siebie. I tak się stało, ponieważ Europa w jakimś sensie odepchnęła Białoruś, pozostawiając Łukaszence, owszem, dyktatorowi, ale temu, który grał między Zachodem a Wschodem. Można było w jakiś sposób Białoruś pozyskać na swoją stronę, nie zostawiając mu jedynych drzwi otwartych tylko na Wschód. Niestety Putin obiecał mu dożywotnie sprawowanie urzędu prezydenta i wykorzystał terytorium białoruskie do zaatakowania dzisiaj Ukrainy, a wcześniej do destabilizowania granicy unijnej poprzez nasyłanie nachodźców islamskich na granicę białorusko-polską. I wreszcie ten pierwszy, czy pierwsza praprzyczyna, błąd popełniony przez dyplomację transatlantycką, europejską i amerykańską, Kosowo. Proszę zauważyć, w jaki cyniczny sposób Władimir Putin uzasadniał atak dokonany na całe terytorium ukraińskie. Otóż odwołał się do kazusu Kosowa z 2008 roku. To wówczas w sposób kompletnie irracjonalny dyplomacja zachodnia, państwa zachodnie, w tym niestety także Polska, uznały niepodległość Kosowa, odrywając tę prowincję od Serbii, która, a Kosowo, no to jest kolebka państwowości serbskiej, to tak jakby od Polski oderwać Gniezno. Tak można byłoby to porównać. I niestety społeczność międzynarodowa stworzyła niebezpieczny precedens. Ja swego czasu nazwałem to w 2009 roku kosowską puszką Pandory. Bo było tylko kwestią czasu, kiedy tacy politycy agresywni, nieprzewidywalni, ale przede wszystkim politycy, którzy zarządzają czy rządzą państwami rozbójniczymi. To są te państwa, które nie mają kontroli pełnej swojego narodu nad swoimi władzami czy tymi, którzy rządzą, prezydentami, dyktatorami. To są te państwa, które nie szanują umów międzynarodowych, łamią je. Więc do takich należy dzisiaj właśnie putinowska Rosja. Więc było do przewidzenia, że takie państwa wcześniej czy później ten przykład, kazus Kosowa, wykorzystają cynicznie do swoich celów, do najazdów na inne państwa i odrywania kawałek po kawałku terytoriów państw niewygodnych lub tych, które chce się uzależnić. I to zrobił właśnie Władimir Putin, szatkując między innymi terytorium ukraińskie, odrywając najpierw Krym, następnie Donieck, Ługańsk, a teraz atakując samą Ukrainę, wcześniej oczywiście uzależniając Białoruś. To są te podstawowe błędy, o których chciałem cię powiedzieć po to, aby dyplomaci zachodnioeuropejscy, także dyplomaci polscy w przyszłości nie prowadzili polityki emocjonalnej, tylko politykę racjonalną i przewidywali posunięcia drugiej strony i nie popełniali w przyszłości tych błędów, które mogą być znowu wykorzystane do tego, aby destabilizować, dzielić Europę, a nawet doprowadzać do konfliktów zbrojnych. Na szczęście nie daliśmy się wciągnąć w pomysł niemiecko-francuski stworzenia alternatywnej armii europejskiej. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj, co by się stało, gdyby ten pomysł został zrealizowany. On był w kontrze w jakimś sensie do Paktu Północnoatlantyckiego. A pamiętajmy, że tym państwom, które są w Pakcie Północnoatlantyckim, takim jak Polska, no bezpieczeństwo jest zagwarantowane. Widzimy to doskonale. Gdyby ten szalony pomysł o armii europejskiej był realizowany, wówczas nasze bezpieczeństwo byłoby bardzo mocno zagrożone.
Chociażby taki przekaz medialny, który dotarł dzisiaj do społeczeństwa, Bundeswehra stacjonująca na Litwie skarży się, że brakuje im ciepłych kurtek i bielizny, panie doktorze.
No więc z taką armią i z takimi żołnierzami mamy dzisiaj do czynienia, jeśli chodzi o Niemcy czy Francję. Ale powiedzmy teraz o rzeczy podstawowej. W jaki sposób zatrzymać Władimira Putina? Czy te sankcje, które są nakładane przez państwa zachodnie, są wystarczające? Moim zdaniem nie. Otóż w przekazie wobec Putina, który stosuje bardzo przebiegłą i retorykę, ale przede wszystkim politykę kompletnego ignorowania jakichkolwiek zasad, potrzebna jest spójna polityka, spójny przekaz, a przede wszystkim jedność tego przekazu, oczywiście ze strony zachodniej, bo ja nie mówię o Chinach, nie mówię o Iranie, nie mówię o Korei Północnej i tak dalej, o państwach graniczących z Rosją, które no, na pewno tej polityki wspierać nie będą. Ale mi brakuje tej jedności i spójnej polityki całego Zachodu. Bo jeśli na początku najazdu, agresji na Ukrainę słyszałem o 27 oligarchach, politykach, którym zakazano wjazdu, jeśli słyszało się o tym, że kilkanaście banków w ogóle zostało ukaranych przez państwa zachodnie embargiem czy sankcjami, no to jest sytuacja wręcz tragikomiczna, bo tego typu sankcje nie zatrzymają agresywnych poczynań Putina, wręcz przeciwnie, rozzuchwalą go tylko do dalszych działań. Podobne sankcje, przypomnijmy, były narzucane przecież po agresji i aneksji Krymu. To kolejna rzecz, to był taki sprawdzian. To był typowy sprawdzian strony dyplomacji zachodniej. Mam na myśli Krym. Otóż w 1994 roku podpisano tak zwane memorandum budapesztańskie. Wówczas Stany Zjednoczone, Rosja i Wielka Brytania zagwarantowały Ukrainie suwerenność i niepodległość i, przepraszam, integralność terytorialną w zamian za przekazanie Rosji całego arsenału nuklearnego, a był to arsenał trzeci wówczas na świecie. I jak widzimy, to jest też kolejna nauczka na przyszłość i znak ostrzegawczy, wręcz alarmowy dla wszystkich takich krajów, także jak Polska. Jeśli w przyszłości przyjdzie nam podpisywać umowy międzynarodowe, pakty i sojusze, pamiętajmy, że bardzo często one zamieniają się, albo inaczej, ich wartość zamienia się w wartość papieru, na którym zostały podpisane. Tak stało się z tą deklaracją budapesztańską, całkowicie złamaną przez stronę rosyjską i niedotrzymaną zupełnie przez Wielką Brytanię i przez Stany Zjednoczone. Dzisiaj możemy zatrzymać Putina i jego szalone działania. Szalone oczywiście w cudzysłowie, bo jego polityka jest niestety bardzo racjonalna, wyrachowana i polityka, która wyprzedza działania Zachodu. Musimy zrobić wszystko, aby nasza dyplomacja była skuteczna. To znaczy, powinna być moim zdaniem całkowita blokada Rosji. Na jakiś czas ekonomiczna, gospodarcza i polityczna. Nie sankcje, nie embarga. One owszem mogą być, ale sankcje mają znaczenie długoterminowe. One mają sens pod warunkiem, że nie doszło do sytuacji podbramkowej, sytuacji, z której już nie ma wyjścia, tak? W takiej, w jakiej się teraz znaleźliśmy. Więc sankcje w tej chwili nie zatrzymają działań agresywnych rosyjskich. Całkowita blokada Rosji byłaby moim zdaniem narzędziem skutecznym, które przede wszystkim sprawiłoby zachwiania, a być może nawet upadek gospodarki rosyjskiej, z której finansowana jest cała armia. Owszem, to byłby środek, który ma tak zwany kij, który ma dwa końce. Bo państwa, które czerpią bardzo wielkie zyski z handlu z Rosją, one także mogłyby na tym stracić, a zwłaszcza ceny energii, które już szybują, energii, ropy naftowej, gazu, które już szybują do bardzo wysokich poziomów. Ale pamiętajmy o jednym. Głównym, że tak powiem, beneficjentem tych relacji rosyjsko-światowych jest Unia dzisiaj europejska. Ale Unia mogłaby sobie zrekompensować te straty, gdyby zastosowała totalną blokadę Rosji poprzez dwie rzeczy. Po pierwsze, zniesienie tego dziwnego, niszczącego europejską gospodarkę projektu Fit for 55, wówczas nastąpiłyby Unia powinna dzisiaj odejść od tego pomysłu, co byłoby kołem zamachowym dla naszych gospodarek, a przede wszystkim obniżyłoby koszty gospodarcze funkcjonowania naszych państw. I rzecz druga, może nawet ważniejsza, Unia Europejska powinna bezterminowo zawiesić stosowanie ETS-u, czyli opłat za dwutlenek węgla, czyli tych opłat, które duszą nasze gospodarki, niszczą takie gospodarki jak polską, ale przede wszystkim są głównym składnikiem cen energii. 60% cen energii dzisiaj, choćby w naszym kraju, to jest właśnie cena wynikła z dodatkowych opłat za CO2 czy za limity CO2, które musimy kupować na rynkach zewnętrznych. I wówczas wytrzymalibyśmy tę wojnę nerwów, wytrzymalibyśmy wojnę gospodarczą i blokadę Rosji, tą taką kompletną blokadę Rosji, gdybyśmy się jako państwa zachodnie, Unia Europejska na nią zdecydowali, bo te koszty zrekompensowalibyśmy sobie, likwidując te dwie bariery, które dzisiaj ograniczają nasze gospodarki i podnoszą ceny energii. I rzecz zasadnicza w kwestiach finansowych, nie może być dzisiaj tak, że Niemcy, Francja, Włochy blokują wykluczenie Rosji z międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Przecież to jest sprawa zasadnicza. Jeśli nie będzie możliwe dokonywanie transakcji finansowych, globalnych, międzynarodowych przez Rosję, to bardzo mocno zaboli ten kraj, ale przede wszystkim mocniej zabroni Władimira Putina. Jego pozycja nie jest taka pewna w Rosji. My, prowadząc naszą politykę dyplomatyczną, powinniśmy ostro napiętnować państwo dzisiaj rosyjskie, ale podkreślając, że jest to państwo Putina. W taki sposób, żeby obywatele rosyjscy, ale również siłownicy, bo w Rosji zawsze tak było i w czasach sowieckich i obecnie, że wokół władzy, wokół jedynowładcy jest tak zwana grupa siłowników, w której bardzo często tli się jakieś zarzewie konfliktu. Moglibyśmy ją wywołać właśnie całkowitym zablokowaniem Rosji ekonomicznym, gospodarczym, energetycznym i finansowym. I wówczas być może doszłoby do obalenia władzy Putina i podobne działania, kompletna blokada powinna dotyczyć dzisiaj Białorusi rządzonej przez Łukaszenkę, jako państwa, które udostępniło swoje terytorium do najazdu na sąsiada.
Panie doktorze, dzisiaj pojawił się bardzo ciekawy komentarz w kontekście rzeczywiście zablokowania sprawy dotyczącej SWIFT. Mianowicie, no tak, Niemcy uznały Rosję za kraj chyba praworządny, bo nie podjęły decyzji dotyczącej możliwości zablokowania ekonomicznej, natomiast blokują Polsce należne jej fundusze, chociażby z KPO.
I nie bójmy się użyć pewnej analogii historycznej. Niemcy są koniem trojańskim Putina w Europie. W kwestiach energetycznych, gospodarczych, politycznych tak jest. Bo Niemcy dzisiaj udają nakładanie sankcji. Zapowiedziały, że nie doprowadzą do certyfikowania Nord Stream 2. Cóż to za sankcja, skoro Nord Stream 2 jest napełniony dopiero co gazem technicznym i jeszcze ani litr gazu, ani metr sześcienny, przepraszam, gazu nie popłynął rurociągiem Nord Stream 2. A zatem kogo ma zaboleć zamknięcie Nord Stream 2? Gdyby Niemcy zamknęły na jakiś czas, a być może na stałe, Nord Stream 1, wówczas to byłaby bolesna sankcja. Druga rzecz, gdyby Niemcy traktowały poważnie całą sytuację i rzeczywiście chciały przemodelować układ sił w Europie, ale na naszą korzyść, to znaczy państw zachodnich, to przede wszystkim wycofałyby swoich polityków aktywnie działających, zasiadających w rosyjskich spółkach gazowych i naftowych. Mam na myśli choćby byłego kanclerza Schrödera, który ma się bardzo dobrze, udziela przedziwnych wywiadów w różnych mediach światowych, zasiada w spółce Rosneft, jednej z największych tych, która zarządza przesyłem gazu do krajów Europy Zachodniej. I ci politycy niemieccy ze Schröderem na czele nie zostali wycofani z Rosji. Nie zerwano stosunków gospodarczych ani personalnych z tym krajem. A zatem o czym my mówimy? Mówimy o właśnie koniu trojańskim, niemieckim koniu trojańskim Putina w Europie. Moim zdaniem, gdy zawierano pakt Merkel-Putin w sprawach gazowych, w sprawie Nord Stream 1, Nord Stream 2, wówczas także dokonano podziału strefy wpływu w Europie. My trafiliśmy pod strefę niemiecką i dlatego Niemcy, wykorzystując Unię i Brukselę, w tak brutalny sposób próbują się rozprawić dzisiaj z Polską, nakładając na nas poprzez Komisję Europejską kary i nie wypłacając nam należnych środków, nawet w sytuacji tak dramatycznej, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, czyli sytuacji wojny na wschodzie Europy. A zatem pamiętajmy, jak dobieramy sobie sojuszników i na kogo tak naprawdę w przyszłości możemy liczyć. Bo jeśli my nie zastosujemy tej blokady, o której wspomniałem, całkowitej blokady, to oczywiście Ukraina zostanie podbita. Zresztą wydaje mi się, że wiele państw zachodnich, w tym Niemcy, już pogodziły się z faktem upadku Ukrainy i taką politykę teraz prowadzą, nie psucia sobie relacji na przyszłość z Rosją. To żałosna polityka, ale niestety taka jest dzisiaj, i to dosłownie dzisiaj, prowadzona. Jeśli my chcemy w przyszłości zachować swoje bezpieczeństwo i nie doprowadzić do tego, że kolejną ofiarą będą państwa nadbałtyckie, bo brak kompleksowej blokady Rosji dzisiaj i osłabienia gospodarczego Rosji, proszę mi uwierzyć, będzie skutkował tym, że w przyszłości Rosja odetchnie po podboju Ukrainy i skieruje swoje działania, mam na myśli Rosję oczywiście putinowską i samego Putina, skieruje na państwa nadbałtyckie. A w dalszej kolejności, któż wie, być może również na Polskę, ponieważ Putin przede wszystkim chce odbudować granice Rosji w granicach Związku Radzieckiego, czyli w granicach z 1939 roku po czwartym rozbiorze Polski, czyli po podboju dawnych ziem Rzeczypospolitej za Bugiem, czyli ziem kresowych. I tę politykę systematycznie uprawia i tę politykę prowadzi. My możemy mu przeszkodzić tylko w jeden sposób. Skutecznymi paktami militarnymi, ale z państwami, które mają podobne położenie jak my, i w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Nie możemy zawierać jakichś sojuszy militarnych, egzotycznych, bo one nigdy nam się nie przydadzą, ale wręcz przeciwnie, mogą tylko nam przynieść kłopoty. Powinniśmy pomyśleć o tym, razem z ojcem już rok temu mówiliśmy, powinniśmy pomyśleć bardzo poważnie o dwustronnym sojuszu militarnym z Turcją. Dzisiaj przecież Erdogan będzie w Polsce, bo to dałoby nam możliwość szachowania Rosji z tamtej właśnie strony, a Turcja poza tym jest drugą armią w NATO, więc ma także potencjał militarny bardzo mocno odstraszający. No i co chyba najistotniejsze, powinniśmy prowadzić tak naszą politykę międzynarodową i dyplomatyczną, aby wzmacniać potencjał militarny Polski, naszej armii. Przede wszystkim armia powinna w moim przekonaniu dojść do poziomu 500-tysięcznego.
Tak, o tym, panie doktorze, rozmawialiśmy przed chwilą z panem ministrem Antonim Macierewiczem na antenie Radia Maria. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za ten komentarz. Sytuacja bardzo niepokojąca. Będziemy bacznie się przypatrywać temu wszystkiemu, co dziać się będzie w najbliższym czasie. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję,
z panem Bogiem.
Pozdrawiam. Z panem Bogiem.
Dziękuję ślicznie. Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.